Otwórzmy Księgę Daniela na pierwszym rozdziale. Tak jak mówiłem, zrobimy sobie takie powtórzenie, podsumowanie całej księgi. Planowałem zrobić to podczas jednej lekcji, ale zrobimy dwie krótsze lekcje, bo na jednej to pewnie dwie godziny by nam zajęło, żeby to powtórzyć, bo jednak dużo rzeczy było różnych, więc nie spiesząc się sobie zrobimy dzisiaj pół i za tydzień, jak Bóg pozwoli, drugie pół, czyli dzisiaj przypomnimy sobie rozdziały od 1 do 6, a za tydzień od 7 do 12, powtarzając jakby całą jakby znaczenie, tak, sens, do tego nawiązując i dzisiaj, i za tydzień. Chciałem Was zapytać, co Wam najbardziej utkwiło w pamięci, czy zwróciło Waszą uwagę, co Was dotknęło podczas studiowania Księgi Daniela. Czy jest coś takiego, co do Was przemówiło, tak, Słowo Boże, w jakiś szczególny sposób podczas tego studium? Tak ogólnie.
U mnie to, jak w Słowie Bożym precyzyjnie są proroctwa wypowiedziane na temat przyszłości, które wiemy, że już się, znaczy przyszłości z punktu widzenia tej księgi, a naszej już przyszłości. I to, jak się to wypełniło, to mnie jakby buduje w sensie, w kwestii tego, że wiem, że na pewno wypełni się również to, co dla nas jeszcze jest przyszłością.
To prawda, możemy być pewni co do tego, że wypełni się wszystko, biorąc pod uwagę właśnie te dowody, tak? Rzeczy, które się rzeczywiście wypełniły. Gdybyśmy mieli do czynienia z, jeśli mamy do czynienia z księgą, w której rzeczy ktoś tam coś by napisał, ale to się nie wypełnia, no to jak możemy podejść do kolejnych rzeczy, tak? No, to tak zwyczajnie po ludzku, jeżeli ktoś Wam powie, słuchaj, jutro to na pewno stanie się tak i tak, i to się nie dzieje. On za tydzień mówi, słuchaj, jutro to na pewno się stanie tak i tak. No to już mówimy sobie, wiesz co, ja tam twoje przepowiadanie przyszłości, to dziękuję bardzo, bo to się nie sprawdza. Po co mi to, tak? Z Biblią jest zupełnie inaczej. Księga Daniela jest księgą szczególną tutaj, dlatego że zawiera w sobie proroctwa z bardzo dużego zakresu czasowego, tak?
Ja na tą księgę patrzę z perspektywy czasu, w którym została napisana i jaki okres opisuje, więc i też jaki jest cel napisania tej księgi, widoczny jest właśnie w tym dla mnie. Ponieważ księga została napisana w czasie, kiedy Izrael jest na wygnaniu i zanim zostali wygnani, otrzymali od Boga zapewnienie, że królestwo zostanie odbudowane. I miejsce Izraela przy Bogu zostanie przywrócone. I ta księga to opisuje. Ta księga opisuje przyjście Królestwa Bożego, czyli opisuje wszystko, co będzie miało miejsce do momentu, kiedy Izrael wróci na swoje miejsce. I te wszystkie wizje, nawet życie Daniela, tej sytuacji, kiedy on jest na wygnaniu, kiedy świątynia jest zburzona, Daniel jest wierny Bogu i Bóg objawia mu to, jak zostanie przywrócone do wiecznej chwały Królestwo Izraela i kto to zrobi. To jest moim zdaniem przesłanie księgi. Podnieś na duchu naród, podnieś na duchu tych wszystkich, którzy kochają Boga z narodu żydowskiego i tych wszystkich, którzy czekają na przywrócenie sprawiedliwości na świecie i tego właśnie królestwa pod rządami Boga. Tak? Także to jak gdyby ja widzę to w tej księdze, czyli czas napisania i opisanie wydarzeń, które będą się działy do momentu, kiedy zostanie ustanowione Królestwo Boże. podnosząca na duchu, motywująca do trwania przy Bogu Izraela.
Czyli w centrum księgi jest Izrael i Mesjasz, Zbawiciel Izraela. Księga nie opisuje Kościoła Pana Jezusa Chrystusa, to jest w innych miejscach, choć w tych wydarzeniach, które tutaj mamy w księdze opisane, również Kościół się znajduje, tylko trzeba wiedzieć, w jakim czasie, jakie rzeczy po prostu się dzieją. Natomiast pamiętajmy właśnie, dlaczego ta księga została napisana, to co Darek powiedział, w jakich czasach Izrael na wygnaniu, tak, ale już za czasów Daniela obietnice zaczynały się spełniać. Odbudowa, tak, świątyni, odbudowa Jerozolimy, ale Daniel musiał zrozumieć też, że to jeszcze nie ten czas. Jeszcze Mesjasz nie przyjdzie i jeszcze Izrael nie będzie świecił dla wszystkich narodów tak, jak powinien to robić. Dlatego te proroctwa tak Daniela też tworzyły, bo to wszystko wykraczało poza to, co on widział tutaj, a sięgało dużo, dużo dalej. Także to jest bardzo ważne. Izrael i Mesjasz, Zbawiciel Izraela. To jest jakby w centrum, tak, tej księgi, Królestwo Boże, gdzie Izrael jest wywyższony, tak jak to jest zapowiedziane. Co jeszcze?
Ja się tak może odniosę, tak, co mnie tak jakby...
No to pytam, tak.
Dobrze, więc tutaj bardzo tak pobieżnie troszkę słyszałam to, co Kasia mówiła i co myśliłam tak już. I tak sobie w głowie układałam, tak, co ja czuję, tak? No i to mi dało takie jakby moje własne odniesienie do tego, jak wcześniej traktowałam na przykład Pismo Święte, że jakby tak fragmentami, tak? To, co mi się tam podobało, to super i nie widziałam tak jakby spójnej całości, a teraz mogę jakby po jakichś tam swoich własnych wrażeniach tak powiedzieć, że jest taka spójność, że to jest właśnie bardzo takie super, że właśnie, że i w Księdze Daniela jest też właśnie opisane proroctwa, tak, i to jest też w Nowym Testamencie, więc to jest po prostu taka suma summarum, to wychodzi taki konkret, tak? Gdzieś tam staram się też, być może za mocno analitycznie, tak? No ale tak jak ty powiedziałeś w przypadek, coś się spełnia, no to człowiek gdzieś tam zaczyna i w to wie, no wierzy w to, tak? I tyle. Więc fajnie, że to jest takie po prostu, też jest wspomniana ta przyszłość, tak? I to coś nie zgłębiałam się jeszcze w to, no ale przyjdzie taki moment, że to przeczytam sam.
Tak jak tutaj właśnie, dzięki, tak jak tutaj mamy to w zwyczaju od samego początku, studiujemy księgi całościowo. I to jest właśnie wielka zaleta takiego studiowania, bo wtedy patrzymy na dane miejsca, tak, i dane fragmenty, na które wcześniej patrzyliśmy wyrywkowo i czasem je nawet błędnie interpretowaliśmy. Teraz patrzymy przez kontekst miejsca, gdzie one są zawarte. I wtedy nie musimy, wiecie, kombinować, tak, z tekstem i sobie robić z nim, co chcemy, tak jak to często niestety ma miejsce. Bo już widzimy, że pewne interpretacje dotyczące pewnych miejsc no, są niewłaściwe. Więc to jest, tak, to jest duża zaleta takiego studiowania. I wtedy widzimy, że ta księga nie jest przypadkowa, rozdziały nie są ułożone przypadkowo. To nie jest zlepek jakichś wersetów. Ktoś napisał i to zrzucono to razem i jakoś napisano i jeszcze nie w tej kolejności, co trzeba. Nie, nie. To jest natchnione Słowo Boże. Tym się różni to od ksiąg apokryficznych, od ksiąg jakichś innych, które były spisywane na przestrzeni wielu wieków, że tam takiego porządku nie ma, bo tam nie ma Bożego porządku w tych księgach. Tam jest ludzki porządek, a to często oznacza nieporządek. A tutaj wszystko jest na swoim miejscu i we właściwej kolejności. Możemy powiedzieć, że rozdziały są nie do końca ponumerowane tak jak trzeba. Ja czasami o tym mówię, tak, że ten werset to ja osobiście bardziej go widzę już w kolejnym rozdziale albo we wcześniejszym, tak? Ale nie możemy powiedzieć, że Nie, no tu jest błąd. To miejsce i te wersety, to one powinny być na początku, te powinny być na końcu i sobie przestawimy tu teraz. No nie, tu jest wszystko, tu nic nie trzeba robić. Wszystko, trzeba tylko chcieć właśnie ten porządek zobaczyć i co nam Bóg przez to chce pokazać. Tak jest z każdą księgą Biblii, którą mamy w tym tekście natchnionym. Czy coś jeszcze zauważyliście?
Zauważyłem takie dwa wnioski osobiście, że to pamiętam z tej pierwszej części, którą rozmawialiśmy, tak mi mocno uderzyło, że przekora wielkich tego świata wobec Boga doprowadza do ich ruiny. Dla Pana Boga wielcy tego świata są po prostu niczym, zupełnie. Jak czasami nam się wydaje, że oni coś mogą, wobec Boga nic nie mogą, to historycznie potwierdzone zostało. A drugi taki wniosek, że najbardziej dramatyczny, jakich najtrudniejszych, w najtrudniejszych okolicznościach, to Daniel pokazuje, że warto być przy Bogu cały czas. Choć tam się wydaje po ludzku, że już sytuacja jest beznadziejna, to jednak warto być lojalnym nawet za cenę śmierci. Bo też był przygotowany na to.
Tak.
Nie wiem, no, takie dwa wnioski przyszły do głowy. Praktyczne bardzo.
Bardzo mocno w tej księdze, tak. Zgadzam się, bardzo mocno jest to zaakcentowane, czyli odnośnie królów, władców tutaj rządzących w tym świecie. Kto chce być dobrym rządzącym, powinien przeczytać tą księgę i zobaczyć, na co patrzy Bóg, i wtedy rządzący byliby mniej pyszni, tak, w swojej chwale i tym, co mogą, bo ogłaszać może można dużo rzeczy, ogłaszać można swoje tysiącletnie królestwa. Byli tacy w historii, którzy ogłaszali tysiącletnie królestwa swoje, a nie przetrwali nawet 100 lat, więc ta Biblia dużo o tym mówi. No i kwestia zachowania posłuszeństwa Bogu, tu mamy te przykłady Daniela, przyjaciół Daniela, towarzyszy, tak, za cenę życia. Nie życie było dla nich najważniejsze, a najważniejsze było zachowanie wierności Bogu. I ta księga, zgadzam się, właśnie w tej pierwszej części bardzo dużo o tym mówi, dlatego jest też wartościowa z punktu widzenia, jak my mamy żyć i jaką mamy mieć postawę względem wydarzeń, które już się dzieją i które jeszcze będą miały miejsce do końca naszych dni tutaj.
Daniel jeszcze napisał. Daniel we wszystkich próbach pozostawał wierny Bogu, a Bóg dawał wyjście po ludzku z beznadziejnych sytuacji.
Dokładnie.
Po ludzku beznadziejnych sytuacji.
Dokładnie. Sytuacje bez wyjścia, a tu proszę, jednak wyjście się znalazło, po ludzku niemożliwe, ale Boże wyjście. Będziemy to sobie przypominać. Czy coś jeszcze?
Dla mnie taka pocieszająca perspektywa, że co by się nie działo, to mamy wszystko spisane i Królestwo Boże, i Bóg, i Jego Królestwo, które jest wieczne i niezmienne.
I to się nie zmieni. I to właśnie to, co mnie uderzyło bardzo mocno, właśnie to, że bez względu na ilość tych królestw wcześniej i te, które opisuje Daniel, i te, które były, których w tych księdze nie ma opisanych, bo też były wielkie, wielkie królestwa, imperia, a dzisiaj nie mamy. Stany Zjednoczone, Rosja, Chiny, to są potężne mocarstwa, tak? Które mają olbrzymi wpływ na świat, na to, co się dzieje w wielu miejscach na świecie, tak? Ale one nie przetrwają. Wszystkie te, co tutaj są opisane, i te, co jeszcze poza tym, wszystkie upadną, choćby nie wiem co, a będzie jedno królestwo, które będzie już wieczne, to jest Królestwo Boże. I ono jest nazwane Królestwem Wiecznym, niezniszczalnym. I to jest właśnie w tej księdze tutaj od pierwszego rozdziału aż do końca bardzo mocno pokazane.
Jeszcze jedna rzecz tutaj, warto zwrócić moim zdaniem na nią uwagę, że w jednej z tych wizji czytamy, że ten kamień, który uderzył, zniszczył wszystko. I na tym urosło królestwo. Czyli Królestwo Boże nie będzie miało nic z poprzednich królek. To nie będzie na ruinach czegoś odbudowywanie. To będzie budowanie czegoś kompletnie nowego. nic ze starych tych królestw nie zostanie wykorzystane. Też warto o tym pamiętać, że to nie będzie jakaś reforma, to nie będzie jakaś zmiana, tylko to będzie coś, czego nie było do tej pory. Warto o tym też zwrócić przy tej okazji uwagę, dlatego że tak jak no tutaj z tego, co Rafał wspomniał, czy Darek, to tak, warto moim zdaniem to zaakcentować, tę kwestię.
Może powiedzieć po prostu, bo też spotkałam się z takim zdaniem jak Nowa Ziemia, tak? To też może...
Nie, Nowa Ziemia to dosłownie Nowa Ziemia i nowe niebo. Nowa Ziemia pod nowym niebem, to jak gdyby to należy dosłownie rozumieć. Natomiast ja o czym innym mówię tutaj na tej wizji. To też jest jak gdyby przesłanie tej księgi, że Królestwo Boże nastąpi, ale to będzie coś, czego Bóg będzie całkowitym autorem.
Królestwo Boże rozpoczyna się wraz z powrotem Chrystusa na ziemię, i który zaprowadza tysiącletnie królestwo. Ono jest jeszcze na tej ziemi. Ta ziemia wygląda inaczej po tych wszystkich kataklizmach, które się dzieją, ale to jeszcze jest na tej ziemi i już jest Królestwo Boże wtedy. Ale to nie jest takie królestwo właśnie, jakie były. To jest Boże Królestwo, które nie ma swojego żadnego pierwowzoru w królestwach ludzkich, tak?
No, ktoś może powiedzieć, mogą się wzorować.
Tak, no ktoś może powiedzieć, no tu król i tu król. No, są pewne elementy, które są takie same.
Ale kto na kim się wzoruje?
No właśnie. Natomiast te wszystkie upadną, Biblia mówi. Nic z nich nie zostanie i zostanie zaprowadzone Królestwo Boże. 1000 lat, a potem ta ziemia zostaje spalona i Bóg daje nową ziemię i nowe niebo już na wieczność. Czyli mamy 1000 lat i wieczność, ale to jest Królestwo Boże. Całe. Już nie ma tutaj, żadne inne królestwo tam nie będzie się wciskać. Nie ma takiej już opcji. Oczywiście diabeł będzie próbował jeszcze zamieszać na końcu tysiącletniego królestwa. Jeszcze zostanie wypuszczony. Będzie chciał walczyć z Chrystusem, ale nie będzie już mu to nawet dane. Zostanie po prostu zmieciony razem ze wszystkimi swoimi zwolennikami. Ale to już takich szczegółów Księga Daniela nie podaje. Te szczegóły są w innych księgach. Słuchajcie, no to przejdźmy do teraz takiego spojrzenia na całość i na poszczególne rozdziały. Cieszę się, że macie wnioski, że to nie co przestudiowaliśmy, trochę nam godzin to zajęło, nie pozostaje bez wpływu na Was, bo taki jest cel. Nie tylko sobie przeczytać, przestudiować, pójść dalej i potem ktoś zapyta, a tam nie pamiętam, o czym ta Księga Daniela jest w ogóle. Bo to wtedy nie o to chodzi. Ja tylko tak przypomnę, autorem księgi jest prorok Daniel, tak? Czyli jego imię oznacza Bóg jest moim sędzią. Język spisania księgi to jest hebrajski, aramejski, w zależności od rozdziału. No i zobaczyliśmy ten podział, zaobserwowaliśmy na rozdziały od 1 do 6, kiedy to jest opis Daniela na obczyźnie, w tej niewoli, Daniela i jego towarzyszy na dworze obcych królów, a od 7 do 12, no to już mamy proroctwa dane Danielowi, już, bo w tamtych rozdziałach mamy sny, wizje, które mają królowie i Daniel je wyjaśnia, objawia w mocy Bożej. A potem mamy już opis tych wizji, które ma sam Daniel za czasu tych królów. I taki wyraźny podział tutaj jest. Od 1 do 6 i od 7 do 12. No i zobaczmy, tak? Mamy pierwszy rozdział, tak? Co tutaj pamiętacie? Nie będziemy oczywiście tego czytać jeszcze raz, tylko najważniejsze rzeczy sobie przypomnijmy, tak? Idąc tak rozdziałami, co tutaj mamy? Od czego się ten rozdział zaczyna, tak? Jakie tu mamy postacie główne?
Nabuchodonozor.
Tak.
Król Babilonu.
Tak.
Obległy.
Co to za król, jeśli chodzi o właśnie Boży plan?
Przez niego Bóg wymierzył karę Izraela.
Tak. I o tym trzeba pamiętać. Pogański król, potężny król, wielki król, ale którego Bóg wybrał jako swoje narzędzie, co ciekawe, do wymierzenia kary Izraelowi. Czyli to, co on robi, robi z Bożego polecenia. Choć Izraelowi, Judzie, tak, to się nie podoba, ale to się dzieje. I mieli się temu podporządkować, a nie wszyscy, słuchajcie, chcieli.
Ja bym jeszcze powiedział, że pierwszy rozdział mówi o tym, jak Żyd, Daniel Żyd, trafia do niewoli, wygnany z kraju, pozostając Żydem, czyli on się nie asymiluje. On pozostaje wierny Bogu, czyli tragedia narodowa utwierdza go w wierze. O tym jest pierwszy rozdział, bo wszystko dalej jest wynikową tego, co Daniel, jakie decyzje podejmuje tutaj. Tak, już nie mówię o jego przyjaciołach, tak, ale skupiam się na Danielu. Czyli tak bym też to określił, że no różne były zachowania. Jedni się próbowali tam zasymilować, przestawiali się na zwyczaje tych, wśród których żyli. Daniel pozostaje wciąż wiernym Bogu Izraelitom. Albo nawet go to motywuje, bo nie wiadomo, jaki on był wcześniej. Trudno powiedzieć, jak tam się działo, różnie z nim mogło być.
Czyli Daniel z towarzyszami trafia do tej niewoli babilońskiej, ale są tam traktowani w sposób szczególny, tak? Bo dlaczego właśnie? Co tam się z nimi dzieje? Co Nabuchodonozor chce zrobić?
Chce ich wychować na lojalnych urzędników.
Tak. Czyli pamiętajmy, że oni są z szlacheckich rodów. Tacy byli w pierwszej kolejności uprowadzeni, tak, z Judy.
Osłabić naród.
I w ten sposób chce ich po prostu przekabacić na swoje, tak, tutaj. Ale Daniel i towarzysze już od samego początku mówią nie. Nie. Znaczy nie mówią nie królowi, że oni tam w ogóle nie będą, bo stają się ostatecznie tymi urzędnikami tam. Natomiast oni zachowują lojalność, no właśnie, względem kogo i czego?
Boga i wiary.
Boga i Boga i prawa.
Prawa Mojżeszowego. Tak. I w tym rozdziale to widzimy, to jest szczegółowo tutaj opisane, prawda, odnośnie tej diety, tego, co mieli spożywać, tak, a oni zachowali wierność Bogu i prawu Mojżeszowemu, choć groziło to dla nich śmiercią. Bo król był bardzo surowy w tym względzie. Oni odrzucili to, co z królewskiego stołu. To mogło być, wiecie, traktowane jako wielka zniewaga, ale wierność Bogu od samego początku była dla nich priorytetem. Bóg się ujął za nimi. Nie wpłynęło to, że tak, uboga dieta nie wpłynęła w cudowny sposób na ich zdrowie, że zaczęli wyglądać gorzej, wręcz przeciwnie, lepiej. I to był Boży cud, bo po ludzku no, ten nadzorca tam wiedział, że po ludzku będzie problem, tak, ale dał szansę. Bóg dobrze usposobił tamtych ludzi względem właśnie Daniela i towarzyszy. Czyli tak, Daniel poddany, może po kolei jeszcze raz. Bóg przez króla Nabuchodonozora wywiera swój gniew na Judę. Daniel z towarzyszami trafiają do niewoli w Babilonie. Król chce ich wychować i wykształcić na swoich lojalnych poddanych. Daniel poddany próbie wraz z towarzyszami zachowują wierność przykazaniom i Bogu Izraela. A Bóg błogosławi ich posłuszeństwo, dając łaskę i przychylność ze strony przełożonych babilońskich. Bóg w cudowny sposób zachowuje życie i zdrowie Daniela i towarzyszy. I co jeszcze na końcu, słuchajcie, co jeszcze nie powiedzieliśmy, jakie ma to konsekwencje, zobaczcie. Tak, 17 werset, tak? Bóg dał im, słuchajcie, i 20 werset, wielką mądrość, tak? W rozumieniu wszystkiego. I tu jest napisane, że oni byli bieglejsi 10-krotnie biegleńszy od wszystkich magów, astrologów, którzy byli w całym jego królestwie. To ma swoje konsekwencje później. Bo rzadko się zdarza, słuchajcie, żeby... mamy w Biblii takie przykłady. Przykład Józefa chociażby, tak, u Faraona. Ale to nie jest taka codzienność, że ci, którzy są niewolnikami, którzy są na uchodźstwie ze swojego kraju, oni dostają takie znaczne pozycje. I to jeszcze zachowując wierność Bogu. To jest niesamowite. To jest cud, bo gdyby oni dali się przekabacić, przeszliby całkowicie tutaj na stronę pogańskiego króla, oddawali cześć pogańskim bóstwom, zaprzestali praktykowania prawa mojżeszowego, to moglibyśmy powiedzieć, okej, no to po ludzku to tak. Ale tutaj to jest Boża interwencja, żeby im włos z głowy nie spadł. I o tym jest, słuchajcie, pierwszy rozdział, tak jak tutaj to żeśmy podsumowali, takie wnioski żeśmy wyciągnęli, bo ja teraz to właśnie zrobiłem, zebrałem te wszystkie wnioski, fajnie, że zawsze je pisałem i teraz mam to w jednej lekcji tutaj zebrane, łatwiej wtedy to powtórzyć. Rozdział drugi.
Też wiemy jeszcze może 21 werset, że Daniel tam przebywał do pierwszego roku Cyrusa, czyli też mniej więcej wiadomo, ile lat tam żył. No.
To było, słuchajcie,
czego dożył, czego nie dożył, tak?
To było wiele lat, bo ta niewola babilońska z Jeremiasza, tak, miała trwać lat 70, jeśli dobrze pamiętam, i Daniel cały czas tam był.
A już był młodzieńcem, więc.
Więc nie był tam.
80 na pewno dożył.
No, więc nie był tam przez chwilę, przez 10 lat, a dobrych, słuchajcie, 70 lat i więcej, bo nie wiemy dokładnie, kiedy zmarło. Biblia tego nie mówi. Drugi rozdział, zobaczmy, co mamy tutaj. Sen króla. Mamy sen króla. Od kogo jest ten sen? No właśnie, to nie jest jakiś tam sen, który on coś tam miał, tak? Tylko ten sen był dany od Boga. To nam pokazuje, że Bóg daje sny komu chce, kiedy chce, jak chce. Nie tylko Izraelitom, ale też pogańskim królom, tak? No i ma on ten sen, prawda? Czyli tak, w pierwszej kolejności Bóg okazuje łaskę Nabuchodonozorowi, czyniąc go potężnym władcą i objawiając przyszłość. On jest, słuchajcie, potężnym, wielkim władcą. Jego władza jest na bardzo dużym terenie Babilonu i Babilonii i szerzej, prawda? I nikt nie może w tym czasie z nim się równać na świecie. No i on ma sen od Boga Izraela, ale pamięta ten sen?
Nie. A chce znaczenie.
Nie. Sen go zatworzył, ale on nie pamięta tego snu. Co robi król?
Zwołuje swoich astrologów.
Zwołuje fachowców. A właśnie. A co oni chcą?
Usłyszeć.
Oni chcą najpierw usłyszeć, a potem będą tutaj czarować. I potem będą mówić, tak? Wiecie, tak jest łatwiej. Prawda? Bo nawet jak nie mówisz prawdy, to coś tam wykombinujesz. Ale król mówi, nie. Chcecie mnie tutaj w maliny jakieś puścić, prawda? Macie mi powiedzieć sen. I wtedy znaczenie jego wyjawić. Jak nie powiecie, co mi się śniło, to skąd mam wiedzieć, że znaczenie, które powiecie, jest prawdziwe? A oni co na to?
Że to nigdzie tak nie znane, żeby coś takiego wymagano.
Tak.
Od takich ludzi jak oni, i że to jest niemożliwe całkowicie.
Ale mówią, że kto może to zrobić?
Bogowie.
No właśnie, czyli oni mówią, no to już musisz królu do bogów, no nie do nas. My nie jesteśmy w stanie i nikt tego, żaden król tego, słuchajcie, nie wymaga. Jaka kara grozi im? I król podejmuje taką decyzję i mówi, w takim razie wszystkich. No to pokazuje srogość tego króla, tak? Nawet ci, których tam nie było, nawet Daniel z towarzyszami, których tam nie było w momencie, kiedy król to mówił, też na nich zapada wyrok śmierci. Raptem. No i co się dzieje? Co robi Daniel? Czyli tutaj przeczytam tylko, żeby tak być po kolei. Ma sen od Boga, nie może go sobie przypomnieć. Tym bardziej nie rozpoznał znaczenia tego snu. Nakazuje wszystkim mędrcom Babilonu, wróżbitom, czarownikom, Chaldejczykom, aby oznajmili mu jego sen i znaczenie. Nikt z tych mędrców jednak nie jest w stanie tego zrobić, więc zapada na wszystkich wyrok śmierci. Daniel z towarzyszami mają również być zabici, jednak Daniel... No właśnie.
Prosi o czas.
Daniel dowiaduje się.
Daniel.
Prosi o czas, aby... na wyjaśnienie tego snu.
Czyli postępuje w mądrości Bożej, tak? Czyli wie, że Bóg może dać, wyjawić mu sen i znaczenie tego snu. Potrzebuje tylko czasu. Więc tego dowódca, który miał tu wszystkich uśmiercać, prosi, tak, o to widzenie, ma to widzenie u króla i prosi o czas, żeby objawić sen i jego znaczenie. I jak się dzieje dalej?
No, modlą się do Boga, który jako jedyny może. Wiedzą, że tylko Bóg może to uczynić. Daniel jego to
prosi. Wołają do Boga, modlą się do Boga. To bardzo ważne, czyli nie kombinują po swojemu, bo wiedzą, że tylko Bóg może dać taką rzecz, której żaden człowiek nie potrafi, tak? Mm. I co?
Bóg objawia Danielowi treść snu, znaczenie tego snu. Mhm.
I wykłada.
I pamiętacie wtedy, zanim jeszcze Daniel wyjawił to królowi, tak? Jest ten fragment taki piękny od 20 wersetu, tak? Gdzie Daniel wychwala Boga, tak? Daniel wychwala Boga tutaj. To jest niesamowite. Przeczytajmy, tak? Te trzy od 20 do 23 wersetu.
Daniel powiedział, niech będzie błogosławione imię Boga na wieki wieków, bo mądrość i moc do Niego należą. On zmienia czasy i okresy, usuwa królów i ustanawia królów. Daje mądrość mądrym, a wiedzą rozumnym. On objawia rzeczy głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemności, a światło z nim mieszka. Ciebie, Boże, moich ojców, wysławiam i chwalą za to, że dałeś mi mądrość i moc, że oznajmiłeś mi teraz to, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam bowiem sen królów.
Pamiętajmy, Daniel jest młodym człowiekiem. Daniel okazuje wierność Bogu, ale Daniel uczy się też Boga. I to, że on dostaje... zobaczcie, tutaj... Bo potem już król opowie sen Danielowi, kolejny. I Daniel będzie go objawiał. A tutaj rzecz taką, której nikt nie mógł, a Daniel dostaje z towarzyszami, dostaje po modlitwie, co się śniło królowi, tak? I co to znaczy. To są, słuchajcie, niesamowite rzeczy dla niego. I on tutaj pierwsze, co robi, to wychwala właśnie Boga Izraela. Czyli Bóg go uczy, Bóg go prowadzi. Tak jak czytamy w życiorysach innych ludzi. Tak jak Abrahama, tak jak Mojżesza, tak jak apostoła Pawła, tak? Bóg wszystkich prowadził. Oni się uczyli Boga. Oni nie dostali wiedzy o Bogu od razu. I wszystko już wiedzieli. Prawda? Daniel też nie. I Daniel tutaj, Bóg mu to objawia i on nie pierwsze co robi, to już biegnie tam objawić ten sen, to za chwilę, ale najpierw wychwala Boga. No a potem idzie przed króla, tak? Staje z objawieniem tego snu i wykładem tego snu. Co królowi się śniło?
Wielki posąg. Mhm.
Tak, wielki posąg złożony z różnych surowców. To przypomnijmy sobie, już biorąc pod uwagę ten wykład, tak, też tego snu, mamy posąg, który głowa tego posągu była wykonana ze złota. I co oznaczała? Jaki wykład? To ty jesteś tą głową, czyli oznaczała króla Nabuchodonozora i królestwo Babilonii, tak? W latach 605-539 przed Chrystusem. Pierści i ramiona wykonane ze srebra. I co oznaczało? Przepraszam?
Medo-Persję.
Medo-Persję to kolejne imperium po babilońskim, które składało się z dwóch razem. Prawda? To też ma swoje potem znaczenie. reprezentantami tego królestwa byli potem ci, których czytaliśmy tutaj, Dariusz Med i Cyrus. I to lata już mamy 539 do 331 przed Chrystusem. Tego nie dowiadujemy się tutaj z Księgi Daniela, to już dowiadujemy się z historii. Tak? Te lata mogą być troszeczkę umowne, to nie mogą być pomyłki tutaj, ale tak orientacyjnie. Zbliżamy się do przyjścia Chrystusa, tak? Oni się zbliżają, czyli mamy od 605, a już mamy do 331 przed Chrystusem. Brzuch i biodra wykonane z brązu. I co oznaczały? Królestwo Grecji. I już mamy lata 331 do 168 przed Chrystusem, już bardzo blisko do przyjścia Mesjasza. I jaki król tutaj będzie, który będzie władał Królestwem Grecji i obejmie swoim władaniem wszystkich? Aleksander zwany Wielkim. Aleksander Macedoński zwany Wielkim, tak. No i potem mamy golenie nogi wykonane z żelaza i stopy wykonane częściowo z żelaza i częściowo z gliny. I z czym to można utożsamiać? Z którym królestwem? Imperium Rzymskie, które ewidentnie przyszło bezpośrednio po królestwie Grecji, objęło swoim panowaniem wtedy te wszystkie tereny, a potem ono było częściowo silne, częściowo słabe i faktycznie potem rozpadło się na dwa królestwa, zachodnie i wschodnie. No i teraz mamy ten posąg, tak, tutaj przedstawiony, który przedstawia cztery wielkie królestwa imperia, które w oznaczonym czasie panują nad ziemią. To, co powiedzieliśmy, przyrównane są do części ciała człowieka oraz do drogocennych kruszców, jak też do małowartościowej gliny. Od góry ten posąg i te imperia idą od złota, najcenniejszy kruszec, tak, aż dalej do gliny. Czyli każde kolejne królestwo jest wielkie, ma swoją moc, ma swój czas posiadania, tak, władania nad ziemią, ale też jest coraz słabsze. Coraz słabsze w porównaniu do tego imperium babilońskiego, prawda? No, ale co mamy na końcu, tak? Co jeszcze w tym widzeniu odnośnie tego posągu? Co z nim się dzieje?
Zostaje zniszczony przez kamień, który tam.
Tak, to co Darek już wspominał. Tak, że tutaj mamy przedstawiony sen i znaczenie tego snu, że kamień zburza całość tego posągu, czyli kruszy wszystkie te imperia. Kamień bez użycia rąk. I znaczenie tego jest po prostu, że one zostają rozbite, to co mówiliśmy, przez Królestwo Boże, wieczne i niezniszczalne. Czyli nie kolejne Królestwo Boże, to co mówiliśmy, tylko to, co niszczy cały dotychczasowy porządek. No bo to, co mówiliśmy, to Królestwo Rzymskie w jakimś sensie wszystko na to wskazuje, że zostanie odbudowane, tu jeszcze sobie powiemy o tym, i to pod rządami, słuchajcie, Antychrysta, tego, który będzie władał przez określony czas całą ziemią, prawda? Ale to jeszcze przed powtórnym przyjściem Mesjasza, przed zaprowadzeniem Królestwa Bożego. Do tego czasu, do tysiącletniego królestwa, jeszcze ziemskie królestwa mają swoje miejsce w większym czy mniejszym stopniu. Tu oczywiście komentatorzy trwają dyskusje, tak, i książki różne są pisane na ten temat i interpretacje, jak to należy wszystko rozumieć, ale bez względu na to, czy to jak my to przedstawiliśmy, jak ja to przedstawiałem i czy się w niczym nie pomyliłem, to nie zmienia faktu, że wszystkie królestwa będą musiały to ostatnie, któremu człowiek niegodziwości będzie przewodził, tak? Będą musiały ustąpić całkowicie. Miejsca będą zniszczone, ustąpić miejsca Królestwu Bożemu. Ten kamień, tak? Który tutaj rozbija ten posąg. No dobrze, co na to król?
Padł na twarz i oddał pokłon Danielowi.
Mhm.
Bogu jak Boga, bo rozkazałaby złożoną mu ofiarę i kadzidło.
Czyli król przyjął, no bo został mu powiedziany sen, więc sobie przypomniał go, tak? I wykład tego snu, bo musiał być już dla niego pewny, skoro ten, co mówi, co mu się śniło i robi wykład, to on to przyjmuje. Tylko czy on wtedy ukorzył się tak całkowicie przed Bogiem Izraela?
Nie.
On go uznał. Jako jeden z wielu bogów, tak? On go uznał i tutaj tak, czyli wielu bogów, ale no ten jest wielki, tak, no bo oznajmił tutaj ten sen, ale wywyższył Daniela bardzo mocno i towarzyszy Daniela. Oni stali się tak tymi zarządcami, tak, nad prowincją Babilonu, a Daniel pozostał w bramie króla. No tak to było za tych czasów. Kto się zasłużył, ten dostępował olbrzymich łask królewskich i stawał się pierwszą, drugą, trzecią ręką króla, tak? Kto podpadał, temu zabierano wszystko, a nawet karane było to śmiercią. Więc tutaj na razie Daniel z towarzyszami mają, no dobrze są traktowani przez króla, więcej niż dobrze. No i to się dzieje wszystko w drugim rozdziale. Przechodzimy do trzeciego. Jakie tu właśnie widać, tak? W tym trzecim rozdziale, jak to ten król Nabuchodonozor traktował Boga Izraela? Co zrobił?
Wszyscy mieli oddać pokój.
No właśnie, pamiętajmy, że on się dowiedział, ten król, że chociaż on jest tą głową ze złota, ale po nim będą kolejne imperia, jego władza nie będzie władzą wieczną, tak? Że Królestwo Boże będzie władzą z władzą wieczną. Więc to, co ja mówiłem, tak, postanowił zadziałać we własny sposób. Czyli stawia cały posąg ze złota, któremu trzeba oddawać cześć.
Jeszcze tak wtrącić?
Proszę.
Bo to bardzo fajnie widać na tej pierwszej historii, czyli tej historii z snem, teraz tej historii z pomnikiem i potem tej historii, w której Nabuchodonozor traci władzę. Jak on po kolei poprzez Daniela, bo Daniel jest użyty tutaj jako pewne narzędzie, jak Nabuchodonozor najpierw poznaje Boga jako Boga, który zna tajemnicę, potem Boga, który jest w stanie wyrwać z każdego nieszczęścia, a potem jako Boga, który jest ponad nim. I tak po kolei on poznaje Boga. I ta każda historia, bo on oddaje cześć. Najpierw Bogu, że zna tajemnicę, potem oddaje cześć Bogu, bo może wyrwać, a potem oddaje cześć Bogu, który jest nad nim. I też z tego, co mówi potem ten Nabuchodonozor, poznaje, można zobaczyć, jak on się zapoznaje z Bogiem Izraela, jakie on atrybuty Boga poznaje. I też pod tym kątem też można na te fragmenty historii spojrzeć. Także one są takie wielowarstwowe oczywiście. Nie kolidują z tym, co mówimy o Danielu czy o śnie, ale też pokazują również z tej strony, że Nabuchodonozor też poznaje Boga.
Trochę to wyszliśmy naprzód teraz, bo...
Ja tylko troszeczkę, natomiast tutaj na przykład w tym rozdziale Nabuchodonozor, Daniel przedstawia Nabuchodonozorowi, Bóg się przedstawia poprzez Daniela Nabuchodonozorowi jako Bóg, który zna wszelkie tajemnice i zna przyszłość. O tym mówi ten rozdział. Tak? A sen, czy to wszystko, to są narzędzia do tego, żeby Nabuchodonozor zapoznał się z Bogiem jako Bogiem, który zna tajemnicę. No i wyszedłem trochę naprzód, ale przypuszczam, że tyle innych warstw tutaj jest, że
tak, zaraz
jest o czym mówić dalej.
Tak, zaraz będziemy o tym mówić i to, co Darek powiedział, będzie to widać, tak, właśnie w tych, jakby, gdy zbierzemy do kupy te wszystkie rozdziały, drugi, trzeci, czwarty, tak? Czyli jesteśmy w tym momencie, w którym król poznaje, to co Darek powiedział, Boga jako tego, który objawia tajemnicę, ale on nie uznaje go jako najwyższego Boga. Nawet jeśli mówi pewne rzeczy, to nie jest to, bo to widać w jego postępowaniu. No ten, kto uznaje Boga i że on jest najwyższy i ustanawia królów i utraca królów, to co Daniel wie o Bogu, Nabuchodonozor tego jeszcze nie wie. On mógł usłyszeć o tym, ale on tego nie uznał. Dlatego, że stawia posąg ze złota. Jemu każe oddawać części. To się dzieje zaraz po tym, jak te rzeczy, które mówiliśmy z rozdziału drugiego, o których Nabuchodonozor się dowiedział. Czyli z własnej woli Nabuchodonozor nie chce się poddać woli Bożej co do przyszłości. On nie zaakceptował, słuchajcie, tego, że to będą kolejne imperia, a on też zostanie pokonany, rozbity. Tak? On nie chce przyjąć tego do wiadomości. Próbuje, to wtedy tak zapisałem, próbuje kreować przyszłość samemu. Ale się nie da. Ale się nie da. No ale próbuje, tak? No stawia ten złoty posąg. Wszyscy mają mu się kłaniać. Tak? Za tym posągiem stoi wielkość samego króla i obcych bogów. No za tym posągiem nie stoi wielkość Boga Izraela. No i co się dzieje? Kto nam się tutaj pojawia? No bo wszyscy oddają cześć, ale czy wszyscy? Czyli tutaj nie mamy w tym rozdziale opisanego Daniela. Daniel gdzieś jest, ale nie tutaj w centrum wydarzeń akurat. Natomiast mamy towarzyszy Daniela, których poznaliśmy już wcześniej. No i oni stają jakby właśnie w takiej sytuacji bez wyjścia. Bo co? Albo podporządkują się i oddadzą cześć temu posągowi, tym samym łamiąc prawo mojżeszowe i bluźniąc Bogu Najwyższemu, Bogu Izraela. A jeśli tego nie zrobią, to co? Niechybnie zginą. Tak. Taka była kara dla wszystkich, którzy tej czci posągowi nie oddadzą. Tu chciałem wspomnieć tylko o tym, mamy jeszcze jeden posąg, tak, w Apokalipsie opisany. Zobaczcie, jak wiele jest w Księdze Daniela odniesień, takich pierwowzorów, byśmy powiedzieli, tego, co będzie miało jeszcze miejsce, tylko na większą skalę. Czyli tutaj też jest posąg, kto nie odda czci, poniesie śmierć. W Apokalipsie tak samo będzie wizerunek bestii, będzie jakiś posąg, nie wiemy dokładnie, jak to będzie wyglądało, ale będzie wizerunek i też, kto nie przyjmie znamienia i kto nie odda czci wizerunkowi bestii, poniesie śmierć i to będzie na skalę całego świata. Całego świata, tak? Bo tutaj dzieje się to w całym ówczesnym świecie, ale to nie jakby cała kula ziemska, tak jak dzisiaj ją znamy. A to potem będzie w skali całego świata. Ale pewne rzeczy, jakby one już były i się powtórzą. I one się, słuchajcie, powtórzą później i z większym rozmachem, byśmy tak mogli powiedzieć. Jaką decyzję podejmują towarzysze Daniela? Nie oddadzą pokłonu, bo są przekonani o tym, wiedzą, że Bóg ich uratuje.
Nie.
Wiedzą, że Bóg może.
Dobrze. Sprawdzam waszą czujność. Bóg może nas wyrwać. Mówią, tak? Ale, który to jest werset? 17. Przeczytajmy.
Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z twojej ręki. Czy wyrwie nas królu, czy nie wyrwie, niech ci będzie wiadomo, królu, że nie będziemy chwalić twoich bogów, ani nie oddamy pokłonu złotemu posągowi, który wystawiłeś.
Mhm. Oni dostają jeszcze jakby szansę, bo już nie spełnili rozkazu króla wcześniej, powinni być wrzuceni do pieca, ale król jeszcze, wiecie, przed siebie, myśli, że swoim autorytetem, no to już oni będą musieli to przyjąć. Słuchajcie, sytuacja no tak trudna, my, bo też wnioski, zastosowanie z tego braliśmy, my nie jesteśmy nieraz w dużo łatwiejszych sytuacjach, tak? Czy to w pracy, kiedy tutaj, nie wiem, mamy szefostwo, które niekoniecznie tutaj podoba nam się, tak, to co każą nam zrobić, a ciężko jest się przeciwstawić i powiedzieć wprost, że nie, bo to niezgodne z prawem na przykład, tak? To są dużo mniejsze rzeczy. Nie grozi nam za to śmierć. Co najwyżej nas wyrzucą z pracy, tak? Jeśli już. A tu oni stają przed dużo większym, słuchajcie, zagrożeniem. Do tego moglibyśmy przyrównać dzisiaj wierzących w krajach właśnie muzułmańskich, tak? W krajach totalitarnych, tam gdzie czytamy świadectwa, tak, w książkach, czy oglądamy filmy z tymi świadectwami, gdzie faktycznie nasi bracia i siostry ponosili i ponoszą śmierć za to, że zachowują wierność Bogu. Do tego tak, moglibyśmy przyrównać i wtedy ta historia jest niezwykłym pocieszeniem. Ich postawa, tych młodych trzech chłopców, tak, towarzyszy Daniela, ich postawa jest wspaniałą zachętą. Oni nie wiedzieli, Bóg im nie objawił. Nie powiedział, wyratuję was, nie martwcie się. W tym ogniu nic wam się nie stanie, żadnego bólu cierpieć nie będziecie. Nie dostali takiej obietnicy. Ale przeciwstawili się królowi, wywyższając Boga Izraela. Jaka spotkała ich kara?
Zostali
wrzuceni. Mamy pewność, że piec był gorący?
Oj, tak.
Ci, co wrzucali, ich zginęli.
Ci, co wrzucali, ponieśli śmierć, tak? A co dopiero ci, którzy zostali tam wrzuceni, prawda? No to nic nie powinno zostać z nich. Ale jakie Bóg ma rozwiązanie tej sytuacji? Co się dzieje?
Nic im się nie stało, bo to są anioła. Osobę podobną do Syna Bożego mamy napisane.
No właśnie, to tłumaczenia. Uważajcie na tłumaczenia. W Biblii Warszawskiej mamy, że posłał anioła, a w Biblii Gdańskiej mamy, tak jak trzeba, kogoś podobnego do Syna Bożego. Tak jest to przedstawione. Dlatego nie jest błędem mówienie, że już Syn Boży nam się pojawia tutaj, w Księdze Daniela, już w trzecim rozdziale, bo to jest ważne z punktu widzenia kolejnych rozdziałów, prawda? I tego, kto robi wykład Danielowi, bo to, co właśnie Sylwia powiedziała, to jest spójność całej księgi. Syn Boży pojawia nam się kilka razy.
Ale też
nie tylko raz.
Jest aniołem w 28 wersecie, więc jakby posłańcem.
Czyli tak.
To jest zamiennie stosowane.
Tylko w tym znaczeniu to słowo jako posłaniec, tak? Bo anioł to nam się kojarzy, anioł Gabriel i ten, on też tutaj będzie.
Ze stworzeniem Bożym.
Prawda? Ze stworzeniem Bożym. A tutaj mamy do czynienia najprawdopodobniej z Synem Bożym, bo tak Nabuchodonozor określa, słuchajcie. Więc jakby tutaj musimy na to uważać. I co się dzieje z nimi? Ponieśli jakąś szkodę?
Nie odnieśli
żadnej. Ani oni, ani ich ubrania.
Zapachem dymu nie przeszli.
Nawet. No rzecz, słuchajcie, niemożliwa. Niemożliwa po ludzku. Zostają stamtąd wyciągnięci, prawda? No i wtedy jak reaguje na to król?
Znowu błogosławi Boga, który jest świadomy, że to Bóg ich uratował.
Czyli teraz jakby to jeszcze większe wrażenie na nim robi niż to, co było wcześniej, tak? On tutaj nawet wydaje dekret. On nawet wydaje dekret, że kto bluźnierstwo powie przeciwko temu Bogu, tak? Oj, to on sam, jego rodzina, jego dom są rozsiekani na kawałki, tak? Bo żaden Bóg nie może wyrwać jak ten, który wyrwał z pieca ognistego tych trzech Izraelitów, prawda? O, tu ciekawe, jeszcze patrzę na tego anioła, tak? Tu współcześnione z wielkiej litery jest napisane, no i wiemy dlaczego. To jest posłaniec, tak? Ale jest utożsamiany tutaj z Synem Bożym. Więc mamy sprawę rozwojową, to co Darek mówi odnośnie króla Nabuchodonozora. Bóg daje mu się poznać w dziełach, I w tych niesamowitych wydarzeniach, które dotyczą tutaj Izraelitów, czyli Daniela i jego towarzyszy, tak? I widzimy, że król coraz bardziej na poważnie traktuje Boga Izraela. Ale czy się nawrócił? Czy oddał cześć i chwałę Bogu tak na stałe? No to przejdźmy do rozdziału 4. I później jeszcze 5, 6. Co mamy w 4? Kolejny sen? Jaki to był sen?
O przyszłości króla.
Jeszcze raz?
O przyszłości króla.
Tak, znowu o przyszłości króla. Konkretnie, co mu się śniło?
Drzewo.
Drzewo wielkie, tak? I on ten sen tutaj Danielowi akurat już powiedział, nie kazał mu, żeby, to znaczy powiedział to innym najpierw, prawda, ale żaden z mędrców Babilonu nie był w stanie objawić. Czyli nawet wtedy, kiedy otrzymali, co się śniło królowi, to i tak nie byli w stanie powiedzieć, co to znaczy. A Daniel tak, bo miał wykład od samego Boga. Czyli Bóg znowu pokazuje łaskę Nabuchodonozorowi, dając mu sen o drzewie z pokazaniem przyszłości, w tym jego przyszłości. Daniel to widzi, Daniel zna znaczenie, przychodzi i wyjawia królowi, tak? No i mówi, że drzewo to jest jego królestwo, tak? Bóg to mu dał i on jest tym wielkim królestwem, jak to rozłożyste drzewo. Ale ono zostaje wycięte. Ono zostanie wycięte z zachowaniem tylko tego pnia. Z zachowaniem pnia. I Daniel to potem tłumaczy. Tak? Daniel jest, słuchajcie, no przerażony też tym wykładem. Staje przed wielkim królem i musi mu powiedzieć, wie jaki jest, i musi powiedzieć, że zostanie ci zabrane królestwo. To nie jest prosta sprawa. Więc Daniel w mądrych słowach tam po kolei postępuje z królem, wyjawia mu to wszystko, że zostanie to zabrane, a on zostanie ukarany za swoje grzechy, jeśli nie będzie pokutował z tego, prawda? Czyli tak jakby była jeszcze dla niego szansa, ale Daniel mówi znaczenie tego snu tak, jak to jest. I co robi? I od razu była zapowiedź, że zostanie przywrócone. Od razu była ta zapowiedź, prawda? Co robi król? Co zrobił z król z tym, co usłyszał? No, dochodzimy już, słuchajcie, do tam w dalszej części, tak? Tak. Po roku. I co król? Trzydziesty werset, tak?
Czy to nie ja?
Czyli zobaczcie, Bóg okazał mu wielką łaskę, pokazał mu wszystko. On miał tylko uznać wielkość Boga i nie wywyższać się ponad Boga, tak? Wytrwał przez rok. I po roku czasu, czy to niewielki Babilon, który ja w sile swej potęgi zbudowałem jako siedzibę królestwa dla chwały swojego majestatu, no bluźnierstwo wymierzone przeciwko Bogu. I w tej samej chwili sam głos z nieba mu powiedział: twoje królestwo odeszło od ciebie. I tak jakby zostało zapowiedziane, że cię wypędzą i będziesz ze zwierzętami jadł trawę, tak też się, słuchajcie, stało. I tutaj ciekawe jest użyte właśnie to sformułowanie, bo na jaki czas to miało się stać i się stało?
Siedem czasów pisze.
No właśnie, tu jest to słowo siedem czasów. Siedem czasów, a w niektórych tłumaczeniach na siedem wieków. I wiemy, bo potem skąd wiemy też, że te czasy to właśnie oznaczają lata, tak? No właśnie, bo tutaj wiemy, że nie mogło to oznaczać 700 lat, 7 wieków, a 7 czasów jako 7 lat jak najbardziej. Jest to logiczne, prawda? No i co się stało po upływie tego tego czasu, jak król na to ostatecznie zareagował. Tak, czyli był bez rozumu, Bóg mu zabrał, on zachowywał się jak zwierzę.
Ale...
34 werset. Jego władza władzą wieczną, jego królestwo z pokolenia na pokolenie. Oddał chwałę Bogu. I co się stało? 36 i dalej.
Został przywrócony jego.
Co ciekawe, tak jak właśnie zostało zapowiedziane. Drzewo wycięte, ale pień został. I został przywrócony, tak? Chwalił, został umocniony, dano mu jeszcze większy majestat niż miał do tej pory. Zobaczcie, to jest ciekawe. I na końcu tak, wywyższam, wysławiam, chwalę wywyższam Króla Niebios, którego wszystkie dzieła są prawdą, jego ścieżki sprawiedliwością, a tych, którzy postępują w pysze, może on poniżyć. Musiał doświadczyć, zobaczcie, żeby tak wywyższyć Boga, Izraela, musiał doświadczyć Bożego gniewu i Bożego poniżenia na własnej skórze, na własnej osobie. I doświadczył. Ten, który był pokazany jako głowa posągu ze złota, ten, który był pokazany jako wielkie drzewo, tak? I on doświadczył i stał się jak zwierzę. I wywyższył tutaj Boga. I tu się kończy. I tu się kończy historia króla. Nie wiemy tutaj z Biblii przynajmniej, jak dalej się to potoczyło, więc to zostawiamy, tak? I co możemy powiedzieć właśnie? Bóg się objawia na kartach księgi Daniela, tak? Objawia się zarówno tym bohaterom, którzy tam są, coraz bardziej i bardziej, jak i nam, czytelnikom dzisiaj, jaki Bóg jest.
Bóg pysznym się przeciwstawia, pokornym łaskawym.
Dokładnie. I za chwilę będziemy widzieć to w rozdziale 5, zobaczcie. Bo mamy kolejnego króla, tak? Jakiego? Tak, to jest syn czy potomek, tak? Niebezpośredni Nabuchodonozora. I co ten król robił, słuchajcie? Bo ciągle mamy Babilon, tak? Królestwo Babilonu.
Podczas uczty postanowił zbezcześcić naczynia ze świątyni Bożej.
Zobaczcie, tak. Więc jak Nabuchodonozor, on robił złe rzeczy. Wystarczyło, że on powiedział, spójrzcie, czy to nie mój majestat to zbudował wszystko, czy to nie ja powinienem być wywyższony za to? Wystarczyło tyle. A ten jego potomek robi jeszcze gorsze, słuchajcie, rzeczy, bo bezcześci Boga w sposób taki, że bezcześci naczynia, które zostały wywiezione ze świątyni jerozolimskiej. I on, jego żony, jego nałożnice, libacja alkoholowa, tak? I oni biorą i mają tutaj ubaw, że z tego korzystają. Patrzcie, jacy my jesteśmy tutaj wielcy, skoro pijemy z tych naczyń ze świątyni, z Jerozolimy. Jak na to reaguje Bóg?
Nie pozwala naśmiewać się z siebie.
Co robi konkretnie? Są napisane słowa ręką, tylko było widać rękę, tak? I napisane właśnie te słowa, które tutaj mamy zapisane. I nikt nie jest w stanie znowu odczytać tych słów. Ale wszyscy są przerażeni, bo znowu mamy sytuację ponadnaturalną. Kto zostaje wezwany?
Warto tu też zwrócić uwagę na pewną kwestię, dlatego że dlaczego Bóg zareagował, bo można się tutaj spróbować dopatrzyć pewnego symbolu też, który w tamtych czasach funkcjonował, pewnej postawy. Ponieważ Izrael był państwem pokonanym, więc wraz z pokonaniem państwa było pokonanie bogów tego państwa. A zwycięstwo odnosili bogowie państwa, które odnosiło zwycięstwo. Tak wtedy to funkcjonowało. I teraz on czcił bogów z kamienia, ze złota, z tego wszystkiego, naczyniami. Kazał przynieść te naczynia. To też pokazywało, to był taki...
policzek.
W pewnym sensie, tak? Chodziło o to, że to był właśnie pokaz, że my jesteśmy zwycięzcami, że on przypomniał sobie, jakim potężnym jest królem, że Nabuchodonozor zdobył tak i teraz, że ci bogowie, których chwalimy tymi rzeczami, to my po prostu jesteśmy zwycięzcami. To był pewien taki też przekaz ideowy. Tak? I dlatego Bóg się też ujął, że pokazał, że pomimo, że Izrael jest pokonany, to Bóg Izraela nie został pokonany. I Bóg Izraela wciąż jest ponad innymi bogami, bo jest Bogiem jedynym i wszechmogącym. I jak gdyby, żeby nie utożsamiać z tego, Bóg się, można powiedzieć, wyłamał ze tego stereotypu, który tam funkcjonował, prawda? Więc też to ma, moim zdaniem, tak tutaj sobie uważam, również taki przekaz. I dlatego Bóg się ujął i też postanowił, że skoro ty uważasz, że jesteś zwycięzcą, to ja pokazuję, że nie jesteś, bo dziś się twoje królestwo skończy, bo ja tak postanowiłem. Tak? Także to też ma taki wydźwięk, że Bóg się ukazuje tutaj jako ten, który żyje.
Jest pokonany.
Tak, i on nie jest pokonany, pomimo, że naród, który wyznawał jego imię, został pokonany, tak? Żeby tego nie utożsamiać. To ja tak sobie teraz tutaj...
Myślę, że bardzo taką, celnie.
Takie spostrzeżenie mam też.
Naród nie miał wojska, nie mógł się w tej chwili, będąc w niewoli, ująć za tymi rzeczami, bo gdyby to się działo w Jerozolimie, ktokolwiek chciał tam wejść, bezcześcić świątynię, tak, to byli tacy, którzy zbrojnie stawali też, czy swoim ciałem zasłaniali po prostu, tak, kapłani i tak dalej. Tutaj nie ma tego. Naród jest w rozsypce, on jest w niewoli, tak? I ci zwycięzcy w różny sposób chcą pokazać swoją dominację i swoje panowanie. Nabuchodonozor? No to czytaliśmy to wszystko. A mamy tego, kto już nie ma wszelkie granice, słuchajcie, tutaj przekroczył. Wcale nie musiał tych naczyń brać.
Bo, co jest ważne, warto dodać to, bo to Bóg pozwolił te naczynia zabrać ze świątyni.
Tak, i to wynika z innych ksiąg.
Ale co to znaczy? To nie znaczy, że jak pozwolił zabrać, to pozwolił bezcześcić. To jednego nie należy mieszać z drugim. Pozwolił zabrać, położył złożyć skarbców wśród innych.
One miały być zachowane na powrót.
Tak, one miały być niezniszczone, ponieważ Bóg już zaplanował odbudowę świątyni. Ale nikt nie miał prawa ich bezcześcić. Więc to też pokazuje pewien zakres, gdzie Bóg pozwolił działać tym królom, ale kiedy oni wychodzili poza zakres ich uprawnień, tak jak i Nabuchodonozor, Bóg interweniował. On na tyle, na ile pozwolił, okej. Okay. Ale jeśli wychodzisz za, to już ja na to nie pozwalam.
Na siebie stawić.
Dokładnie.
I na to nie pozwolił. Pozwolił, nawet nakazał zabrać te naczynia, tak? Miał Bóg w tym swój cel. Gdyby one tam zostały, byłyby rozkradzione po prostu i nie zostałoby żadne. A tutaj one zostały przewiezione, zdeponowane, tak? Nie czytamy, żeby Nabuchodonozor je bezcześcił. Tego nie czytamy. Miał dość swoich naczyń ze złota, do tego się nie posunął, ale jego potomek, a i owszem. Słuchajcie, Bóg reaguje natychmiast, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, tak jak nie dał się naśmiewać Nabuchodonozorowi, tak teraz Belszazarowi też nie da się naśmiewać. Reaguje poprzez ten napis, no i znowu nam się pojawia Daniel. Królowa, tak, tutaj interweniuje i mówi, no nikt nie może odczytać tego napisu, ale jest Daniel. Widzicie, czyli Daniel cały czas był, ale tu nie był blisko tego Belszazara, tego króla, prawda? Więc Daniel zostaje wezwany. Daniel zostaje jednak wezwany. Król mu oczywiście, jak to wtedy było, jeśli pokonasz smoka, to królestwo i córka za żonę, tak? Mamy o szewczyku dratewce, tak? No takie czasy, stąd to się bierze. Ktoś, kto królowi wyrządzał olbrzymią przysługę, mógł liczyć na olbrzymie gratyfikacje. Co jest tutaj obiecane Danielowi? Będzie 16 werset.
W królestwie i będzie tam udziany w purpurę, złożony z łańcuchem.
Tak?
Będziesz panował jako trzeci.
Jako trzeci będziesz panował w królestwie. No najwidoczniej Daniel nie jest tam teraz poważany przez tego króla. I Daniel... Ale fajnie.
No nie.
Co Daniel mówi? Jest bardzo ważne. Tak, daje komuś innemu. Ja ich nie potrzebuję.
Lepiej smutczy tak.
Ale ale jestem tu po to, żeby pismo odczytać królowi. I słuchajcie, przypomina, tak, przypomina króla Nabuchodonozora, mówi, twój ojciec to, to i to, ale ty teraz nie ukorzyłeś, zobaczcie, 22. Czyli mówi, że król, Bóg daje władzę komu chce i zabiera jak chce i kiedy chce. Ty nie ukorzyłeś się, chociaż to wszystko wiedziałeś. Uniosłeś się przeciwko Panu Nieba. Naczynia zbezcześciłeś, tak? Chwaliłeś bogów właśnie ze srebra, złota, z kamienia. A temu Bogu, u którego jest twoje tchnienie, nie oddałeś czci. I co? Pismo zostało posłane, część ręki, tak? Znaczenie tego jest takie, Daniel wykłada to znaczenie, tak? Twoje królestwo lekkie, podzielone, zostało już oddane Medom i Persom, choć jeszcze trwa, ale to już jest pewne, czyli koniec Imperium Babilonu nastąpi, prawda? Doprowadził do końca Bóg twoje królestwo. Belszazar uznaje to, że wykład jest prawdziwy, no bo Daniela w purpurę, tak, honoruje go, tak, ale tej samej nocy zostaje zabity. Zostaje zabity tej samej nocy. I czytamy, że Medopersja, konkretnie władca Dariusz Med, przejmuje władanie nad Babilonią. Czyli mamy zmianę, jeśli chodzi. Mieliśmy ten posąg, tak? Mieliśmy głowę ze złota, no to mamy teraz tu te ramiona ze srebra, tak? Tułów ramiona ze srebra i to będzie królestwo Medo-Persji. No i szósty rozdział, na którym dzisiaj zakończymy. Co mamy w szóstym rozdziale? Czyli mamy kolejne jakby opisane dzieje Daniela na dworach tych królów, tak? Mamy kolejnego króla. Ten król jest, zobaczcie, trochę inny. Bardziej przychylny jest, tak? On nawet darzył dużą sympatią tutaj Daniela, bo Daniel został, słuchajcie, zwierzchnikiem nad tymi satrapami. Daniel został ustanowiony zwierzchnikiem. Słuchajcie, któregoś razu możemy się umówić, możemy i za tydzień na przykład, żeby zostać dłużej i sobie obejrzeć film, nie wiem czy oglądaliście, Księgę Daniela. To jest film, prawda? Natomiast dobrze zrobiony jest ten film, dość. Widziałem nawet, że na Canal Plus on jest, ostatnio mi się w oczy rzucił, my go kiedyś oglądaliśmy. Możemy go sobie kiedyś obejrzeć, jak ktoś nie oglądał jeszcze, bo to i z dziećmi można. I tam jest dużo fajnych rzeczy jak gdyby pokazanych za tych czasów. Ja nie mówię, że wszystko tam jest jakby tutaj identycznie zgodne z Biblią, ale to jest jeden z filmów takich, uważam, lepszych, które można, jeśli ktoś jest zainteresowany, to nawet wspólnie razem możemy usiąść i go obejrzeć. Ale to już do ustalenia. I tam pokazane są właśnie te rzeczy. Nawet ta przychylność tego króla Dariusza Meda jest tam ukazana, jeśli chodzi o Daniela, bo tam Daniel wspomina po prostu te pewne rzeczy, które są tutaj opisane. Taki znany aktor dość tam gra właśnie tego króla. Króla Cyrusa, przepraszam, nie Dariusza Meda, tylko króla Cyrusa. Ale okej, to tutaj poza tematem. I mamy, jest ta przychylność króla Dariusza Meda, ale czy Daniel nad tymi, na kim go postawiono, czy ma sympatię tamtych satrapów? Nie bardzo. No jak to? Jak to tutaj ten niewolnik z Judy, on tutaj nad nami będzie tutaj rozkazywał, prawda? No i co oni robią?
Próbują znaleźć pretekst i nie mogą, bo jest wierny.
Czyli oni najpierw chcą znaleźć, co Daniel robi źle, w czym sprzeciwia się królowi, żeby go można obalić, tak, oskarżyć. Ale niczego takiego nie mogą znaleźć. Więc co? Więc co postanowili?
Coś przeciwko niemu w prawie jego Boga.
robią spisek, tak? Robią spisek, czyli wiedzą, o dobrze, czyli jeżeli tutaj on nie jest podatny na żadną korupcję, nie, żadnych złych rzeczy nie robi, tak? Bo gdyby sprzeniewierzał majątek króla, o, można byłoby go oskarżyć. Ale Daniel, pamiętajmy, jest mężem sprawiedliwym, on nie sięga po nie swoje, prawda? Więc tu go nie mogli złapać na niczym, ale wiedzieli, że oddaje cześć Bogu Izraela. I król nie zabraniał do tej pory czynić tego. Więc oni robią spisek, podstęp taki, pod króla, który, pamiętajmy, choć jest nastawiony pozytywnie tutaj do Daniela, ale ciągle jego cześć i majestat, jego ja jest na pierwszym miejscu. Więc król Dariusz Med daje się, słuchajcie, podejść, tak? Bo co oni wymyślili? 7 werset.
Cokolwiek w ciągu 30 dni poprosił cokolwiek któregoś Boga lub człowieka oprócz ciebie, zostanie wrzucony do jamy lwi.
Mhm. Czy to jest, słuchajcie, spisek? To jest celowo wymierzone, wcale nie, żeby oddać cześć królowi, choć tak to wygląda i król łapie się na to. O, fajnie, tak, no, prawidłowo, tak ma być, ale wcale oni mu nie mówią, że to jest wymierzone w Daniela. My dlatego to wymyśliliśmy, żeby Daniel został zabity. A żadne prawo Medów i Persów nie mogło być cofnięte. I zmienione, prawda? No ale król wydaje taki dekret, prawda? Na piśmie, tak? Nie może to być cofnięte. Dariusz ogłosił to prawo. I co zrobił Daniel? 10 werset.
Modlił się do Boga.
Tak jak do
tej pory. 3 razy dziennie.
Jeszcze raz?
Teoretycznie wydaje się, że trochę był nieostrożny, bo mógł się skidać tak, żeby nie zobaczył.
No właśnie, czyli gdyby on się przestraszył, Daniel, gdyby jego życie było na pierwszym miejscu, to on by, wiecie, chował się gdzieś, jeśli by już oddawał cześć Bogu, to jakoś potajemnie, ale Daniel, tak jak do tej pory, tak jak otwierał okno w stronę Jerozolimy i tam się modlił o określonych porach dnia, tak robi tak samo, on nic sobie z tego nie robi, bo wie, że to jest spisek, że król został, słuchajcie, podburzony, zmanipulowany po prostu przez nich. I Daniel jest po prostu otwarty na to, co się dzieje dalej, na to, co się stanie, pomimo, że wie, że śmierć w lwiej jamie jest szybka, ale okrutna, tak? I wie, że to go spotka. I faktycznie to się dzieje, słuchajcie. Oni donoszą, bardzo radośni, donoszą królowi, że ten Daniel, on tutaj ciebie nie czci, tak? Łamie twoje prawo, twój dekret, a przecież, przypominamy ci, wydałeś ten dekret na piśmie, prawda? No i co król na to?
Zasmucił się.
Zasmucił się, był przychylnie nastawiony do Daniela. Myślał, tak, tu całą noc do zachodu słońca, jak Daniela, jak odkręcić temat, ale nie mógł. Żadne prawo Medów i Persów nie może być cofnięte, tak? Więc go złapali. Złapali go. Król głupio dał się złapać, bo tu jego ja zafunkcjonowało. Prawda? I co robi król?
Rozkazał, aby Daniela wrzucono, ale od razu powiedział, że Bóg, któremu nie stanie służyć, on cię wybawi.
Tak. Czy ma moc cię wybawić? Czy on cię wybawi? Tak w zależności od tłumaczenia. Czyli król ma nadzieję, wrzucając go, pieczętując ten otwór, który tam był, ale ma nadzieję, że nic Danielowi się nie stanie. Czyli musi wierzyć przynajmniej w to, że Bóg Izraela jest Bogiem cudów. Może Daniela uratować. Musiał już dużo rzeczy słyszeć o Bogu Izraela i o Danielu, jakie miał przygody już tutaj w swoim życiu. No i tak się dzieje. Daniel zostaje wrzucony do lwiej jamy. Jak ta historia się kończy?
Znowu Daniel wychodzi bez szponki.
Król z dozu nie popości, rano przychodzi, patrz, co się dzieje.
Ale król pościł, tak? Nie dopuścił do siebie nikogo, żadnych uciech, tak?
Nawet nie spał.
Nie spał nawet, tak? I przychodzi po cichu Danielu, czy tak, czy żałosnym głosem, czy twój Bóg cię wyratował? I Daniel mówi, ty niedobry królu, tak jak ci służyłem, tak teraz już służyć ci nie będę, bo wrzuciłeś mnie do lwiej jamy. Patrzcie, jak Daniel się odnosi. Pomimo, że został tak podstępnie zdradzony, tak?
No ale on wiedział, że
Zgadza się. Ale dekret wydał król. Mógł mieć pretensje Daniel, czemu król dał się podejść, prawda? Ale nie ma tych pretensji. Królu, żyj na wieki. Oddaję szacunek w tej trudnej sytuacji. Bóg posłał swojego anioła, tak?
Tak.
Aby zamknął paszczę lwom, aby nie wyrządziły mi żadnej szkody. Dlatego, że przed nim znalazła się moja niewinność. Również przed tobą, królu, nic złego nie uczyniłem. Prawda i sprawiedliwość triumfuje. Co to oznacza dla oskarżycieli?
Dla nich
i dla ich rodzin to było bardzo często wtedy powiązane ze sobą takie czasy, tak? I tak się stało. Nie tylko to chodziło o to, żeby słuch po nich zaginął. Oni mieli zginąć, ich rodziny, ich domy, wszystko. Królowie byli srodzy, słuchajcie, Nabuchodonozor, Belszazar, Dariusz Med, Cyrus, to byli srodzy królowie. Przed przeciwnikami nie cackali się, słuchajcie. W tym momencie to nie Daniel staje się przeciwnikiem króla, a ci, którzy go wprowadzili w ten, w podpisanie tego dekretu. Oni giną, słuchajcie, z całymi rodzinami w Lwiej Jamie. Są, giną natychmiast, prawda? A Dariusz wydaje dekret, tak? I co pisze? No przeczytajmy, tak? To już koniec, od 25 do 28 wersetu.
Wtedy król Dariusz napisał do wszystkich ludzi, narodów i języków, którzy mieszkali po całej ziemi: niech pokój wam się rozmnoży. Wydaję dekret, aby w całym państwie mego królestwa wszyscy drżeli i bali się Boga Daniela, bo on jest Bogiem żywym i trwa na wieki, a jego królestwo nie będzie zniszczone i jego władza będzie trwać do końca. On wyrywa i wybawia, czyni znaki i cuda na niebie i na ziemi. On wyrwał Daniela z mocy lwów, a Danielowi dobrze się powodziło w królestwie Dariusza i w królestwie Cyrusa Persa.
Czyli zaczęło się dla Daniela, wydawałoby się, koniec jego życia. Początek rządów Dariusza Meda, koniec życia nastąpi Daniela. Nic z tych rzeczy. Bóg miał inne plany względem Daniela. I pamiętajmy, że miał też wielkie plany względem Dariusza Meda i Cyrusa. Bo to Cyrus zostaje tak przez Boga usposobiony, że wydaje dekret, pozwala Żydom wrócić i odbudować świątynię w Jerozolimie. To jest kulminacja jak gdyby tych rządów, tych królów. Dekret Cyrusa. Słuchajcie, i tu się kończy ta właśnie część jakby życiorysu, byśmy powiedzieli, Daniela, jego towarzyszy, tych królów, którzy tutaj byli opisani, i opis działania Boga, tego, jaki Bóg jest. A w dalszej części, tak, co jak Bóg pozwoli, to za tydzień będziemy, to sobie omówimy do końca, no to już mamy te wizje, które miał sam Daniel, on je opisuje i jaki dostał wykład. I mamy to spisane od 7 do 12 rozdziału. Coś byście chcieli tutaj powiedzieć? Podsumować to w jakiś sposób? Bo jeszcze takiego podsumowania tutaj nie robiłem. Te słowa Dariusza Meda, tak, jak najbardziej, tak, są. On trochę inaczej niż właśnie Nabuchodonozor i Belszazar. On uznaje Boga. Też niewiele więcej wiemy z historii o Dariuszu Medzie. Natomiast ostatecznie, słuchajcie, życie Daniela i jego towarzyszy w cudowny sposób jest ocalone, ale wywyższony jest Bóg Izraela. I widać to, słuchajcie, nawet już było widać to po trosze u Nabuchodonozora i widać to bardzo mocno Dariusza Meda i Cyrusa, prawda? Więc tak jak każda księga Biblii, również i księga Daniela ma wywyższyć Boga Izraela. a pokazać, jaką marnością są inni bogowie i ci, którzy oddają im cześć. I sami ci królowie mówią rzeczy wspaniałe o Bogu. Zdarza im się, tak, po tych wydarzeniach.
Ja bym tak to podsumował. Mhm. Bóg Izraela żyje i nie pozwala o tym zapomnieć.
Tak. Nikomu.
Nikomu. Nie pozwala nikomu o tym zapomnieć.
Bo nie tylko Izraelitom na wygnaniu, ale również tym królom, którzy nad nimi mieli aktualnie władzę. Słuchajcie, no to tyle na dzisiaj. Tak sobie podsumowujemy, patrzymy na te rozdziały. Choć trochę już mówimy względem całej księgi. Ja sobie to przeczytałem jeszcze raz. Wziąłem celowo jeszcze Biblię Warszawską, żeby też zobaczyć w tym wcześniejszym tłumaczeniu, wcześniejszym do współcześnionej gdańskiej, bo późniejszym względem starej gdańskiej. Sobie to jeszcze raz przeczytałem. Macie czas, to przeczytajcie jeszcze raz od 7 do 12 rozdziału. To jest też dobre takie przypomnienie. Jak Bóg pozwoli, to za tydzień sobie to przypomnimy i podsumujemy wtedy jeszcze raz na koniec całą księgę. Wbrew pozorom, słuchajcie, to wcale nie musi być dłuższa lekcja, bo tam jest dużo takich rzeczy, które nawet nie wszystkie żeśmy omawiali, jak chociażby ten 11 rozdział, więc zobaczymy. Też nie chcę, żeby te lekcje były za długie, dlatego już przygotowując to wiedziałem, zacząłem przygotowywać już dalej, ale zobaczyłem, że to będzie i tak za długo. Także myślę, że wyszło w sam raz. Ktoś jeszcze coś? 7-12, tak, będziemy. Druga część będzie. Dzisiaj od 1 do 6 to jest tak ładnie podzielone na dwie części rozdziałami. Ten podział rozdziałów jest tutaj w porządku. Słuchajcie, no oczywiście moglibyśmy jeszcze dużo powiedzieć na temat zastosowania dla naszego życia, ale my to mówiliśmy podczas tych lekcji, prawda? Więc też przemyślcie to, jakieś ogólne też takie rzeczy do zastosowania dla naszego życia. Myślę, że jak najbardziej na końcu już po kolejnej lekcji też będziemy mogli powiedzieć, tak? Bo dzisiaj już mam wrażenie, że będzie za długo. Ale za tydzień sobie jeszcze do tego wrócimy. Ok? Sergiusz, okej? Okay. Dobrze. Aneta?
Jestem obecna.
Dobra, sprawdzam. Nie wszystkich widzę. Dobrze, słuchajcie. No to tyle. Pomódlmy się zatem i zakończymy.